Ogrodowe sprawy, odcinek 16. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe sprawy. Dziś z moją mamą Natalią.
Dzień dobry.
Będziemy kontynuowały temat szkodników w ogrodzie. W tym odcinku podcastu porozmawiamy o poskrzypce liliowej, pędrakach, przędziorkach i opuchlakach. Podpowiemy Wam, jak rozpoznać naszych wrogów i po jakie metody sięgnąć, by były skuteczne i nieszkodliwe dla pożytecznych stworzeń. Opowiemy Wam, z jakich metod zwalczania szkodników my korzystamy i o jakich słyszałyśmy, ale jeszcze ich nie przetestowałyśmy. I nie będziemy robiły tutaj płatnej reklamy. Zapraszamy do wysłuchania. Ogród wreszcie zaczyna wyglądać tak, jak powinien. Opóźnień spowodowanych zimną wiosną już nie widać. Wszystko bujnie rośnie, kwitnie, ale żeby było już tak całkowicie pięknie, musiałoby nie być szkodników.
A są i próbują zawładnąć naszym ogrodem.
No tak, są, ale są też na nie sposoby. Co z nimi robić? Jakie są metody i co my stosujemy? Na pierwszy ogień weźmy poskrzypkę liliową, bo jest teraz widoczna w naszych ogrodach chyba najbardziej spośród całego tego towarzystwa, którego jeszcze nie omówiłyśmy. Więc poskrzypka liliowa żeruje na roślinach ozdobnych i może wyrządzić duże szkody. Jest chrząszczem spokrewnionym ze stonką ziemniaczaną, ale wygląda całkiem inaczej. Dorosłe poskrzypki dorastają do około 5 mm, 7 i na nasze szczęście są intensywnie czerwone i błyszczące.
Bardzo łatwo je właśnie widać na liściach.
Tak.
Na liściach, szczególnie u nas występuje to na liściach u lilii.
Mhm. Te poskrzypki mają podłużne ciała i właśnie czerwone i czarne głowy. Tak jest łatwo je rozpoznać. No i one tą swoją niszczycielską działalność podejmują już wczesną wiosną, kiedy nasze lilie wyrastają, wypuszczają młode, smaczne dla nich liście. Wtedy właśnie te poskrzypki wygryzają dziury w liściach tych lilii, ale nie tylko. Żerują również na szachownicach i innych roślinach ozdobnych. No u nas w ogrodzie w zasadzie przyłapujemy je tylko na liliach, prawda?
Właśnie one występują na samych czubkach lilii bardzo często, dlatego są bardzo widoczne.
Ale to mówisz o dorosłych.
Mówię właśnie o dorosłych.
Bo?
One jeszcze są na tyle takie sprytne, że fruwają.
No fruwają i uciekają.
I dlatego właśnie jest większy problem, bo jeżeli to w miejscu siedzi, to łatwiej zniszczyć.
Mhm.
A tu w jedną godzinę jest... Wydaje się, że jest zniszczona, a za kilka godzin jest następna, bo sobie przyfrunie.
Tak, a one mogą uszkadzać nie tylko pędy, ale przecież później pączki kwiatowe i kwiaty nawet. I ja muszę tutaj powiedzieć, że nawet nie tyle dorosłe są takie szczególnie groźne, co larwy. Jeśli chodzi o te larwy, one są dużo bardziej żarłoczne, a o tyle trudniej je znaleźć, że jaja składane są na spodach liści, czy to lilii, czy innych roślin, i dlatego młode osobniki zaraz po wylęgu wgryzają się w blaszki liściowe, zanim je w ogóle zauważymy. Larwy przyjmują kształt taki podłużno-jajowaty i mają kolor pomarańczowy. I coś, co ja uważam, że jest obrzydliwe, ich ciała są zazwyczaj oblepione ich własnymi odchodami.
I to wygląda takie właśnie, takie czarne kropy.
Tak, czarne albo brązowe i jak to...
A w środku znajduje się dopiero ta larwa.
Tak, jakbyśmy to wzięli do ręki, no to jest takie miękkie, nieprzyjemne i w środku jest właśnie jasna larwa. Pomimo, że poskrzypka liliowa wydaje tylko jedno pokolenie w ciągu roku, no to jest wyjątkowo żarłoczna i te larwy są jednymi z najgroźniejszych szkodników tak naprawdę spotykanych w ogrodach. Na naszą korzyść działa jednak to, że no właśnie tak jak powiedziałyśmy, mają intensywnie czerwony kolor, no i szybko nam się rzucają w oczy. Ale jeśli chodzi o metody zwalczania tego szkodnika, no to ja rekomenduję wyłapywanie dorosłych, czyli zbieranie ich i zgniatanie. Trzeba być sprytnym, bo tak jak mama powiedziała, są bardzo szybkie i uciekają po prostu, chowają się. Przy okazji zawsze jak zgniatam te dorosłe, to sprawdzam jeszcze dolną stronę liści, no bo tam są właśnie ukryte zawsze jaja. No i oczywiście też im nie przepuszczamy, prawda?
Trzeba najpierw zniszczyć dorosły owad i wtedy nie ma tych larw.
No tak, ale jak już są no to trzeba zniszczyć.
I często zaglądać do tych roślin, na których żerują.
Tak, koniecznie trzeba przeglądać. Więc jeśli mamy dużo poskrzypki, no to już nie będzie tak prosto. Jeśli mamy parę, no to tam złapiemy, wyłapiemy, zgnieciemy i koniec. Ale jeśli mamy dużo tego szkodnika, no to trzeba zastosować oprysk. No nie czarujmy się, że się to uda bez tego, bo jednak no naprawdę one są bardzo żarłoczne i bardzo szybkie, potrafią przyfrunąć i no możemy się pożegnać na przykład z pięknymi liliami, bo nawet jak się rozwiną z pogryzionych pąków, no to będą zniekształcone te kwiaty.
Oprócz tego są bardzo brzydkie też liście, podziurawione i wkoło jeszcze takie brunatne.
Mhm. No i ja muszę powiedzieć, że tutaj spośród tych wszystkich szkodników, o jakich rozmawiamy w dzisiejszym odcinku i o jakich rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku, poskrzypka wydaje się być najbardziej odporna na opryski i wygląda na to, że trzeba niestety zastosować w stosunku do niej cięższą chemię, bo czasem nawet bywa odporna na takie opryski chemiczne jak Karate Gold czy Decis. Zależy ile jej jest. My zgniatałyśmy, my pilnowałyśmy chemicznie, ją po prostu wytukłyśmy, ale jeśli macie duży problem, no to niestety będziecie chyba musieli sięgnąć po któryś z tych środków. No ale bardzo Was proszę, żebyście stosowali to w takiej porze dnia, kiedy już pszczoły skończą swoje obloty. Trzeba jakoś tak wypośrodkować, żeby nie zaszkodzić jednym, a zaszkodzić drugim. Ja jeszcze tutaj dodam, że jaja tych poskrzypek są na tyle odporne na opryski, że no, ciężko nam jest dotrzeć do nich, bo one są chronione przez taką śluzową powłokę i larwy są względnie bezpieczne. Tak sobie to jakoś wymyśliły, że po prostu te opryski do nich nie docierają. No i żeby zwiększyć swoje efekty, możemy pryskać dorosłe, no bo skoro larwy są ochronione przez tą powłokę, no to musimy się skupić na dorosłych poskrzypkach. I choć opryski nie dają pełnej gwarancji, to jednak zawsze jakaś tam skuteczność będzie, a wiadomo, że jak zniszczymy dorosłe, no to one nie będą dalej się rozmnażały i przerwiemy ten cykl. Także musimy próbować, ale oczywiście zawsze zaznaczam, zacznijmy od tych metod takich bardziej bezpiecznych, czyli od metody mechanicznej, a dopiero jeśli ona nie przyniesie skutków, no to sięgnijmy po opryski. No i sprawdzajcie swoje lilie, bo ona ciągle jeszcze grasuje. Ja ostatnio stwierdziłam, że to jest mega bezczelność, bo robiąc sobie obchód po ogrodzie w biały dzień, w słoneczny dzień, tuż pod moim okiem dwie poskrzypki próbowały zwiększyć swoją rodzinę.
Ja wczoraj też jedną zamordowałam.
Tak? No, pod wieczór. To jesteśmy mordującą parą, ale no niestety tak trzeba. No dobrze, to jeżeli mamy omówioną poskrzypkę, to może skupmy się teraz na pędrakach, czyli tłustych, białych larwach, najczęściej właśnie chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca. Niedawno byłam w ogrodzie, który zwiedzałam i muszę przyznać, że byłam porażona ilością martwego chrabąszcza majowego. Słuchajcie, to było nieprawdopodobne. Ja u mnie w ogrodzie, odkąd mam ogród, ostatnio znalazłam jednego martwego właśnie też, nie wiem dlaczego, na trawniku chrabąszcza majowego. To jest taki duży owad, no jak to, chrabąszcz w kolorze brązowym. I nie mam pojęcia, skąd on się wziął, bo jeden jedyny. No i od razu był martwy, więc nie wiem, co mu się stało. Natomiast w tym ogrodzie, który ostatnio odwiedzałam, właścicielka opowiadała mi, że na dwa dni przed moim przyjazdem tych chrabąszczy, tych szkodników było tyle na trawniku, na ścieżkach, że nie było gdzie stopy postawić. No i oni mają ten ogród w jakimś takim parku krajobrazowym i nadleśnictwo z tego parku podjęło decyzję o opryskach. Także jak ja tam przyjechałam te dwa dni później, to leżało pełno tych martwych chrabąszczy majowych na trawnikach, ścieżkach, na rabatach. Dla mnie widok był porażający. Naprawdę było tego multum. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. Także musimy walczyć, żeby nie doprowadzić do aż takiego rozprzestrzenienia się tego szkodnika. A jest to szkodnik naprawdę groźny, bo żeruje w glebie, niszcząc nasze uprawy, niszcząc nasze trawniki. Przecież wielu z nas ma wioła na punkcie zadbanych, pięknych trawników, zielonych dywanów, a naprawdę te pędraki potrafią poczynić wielkie szkody. No i jeszcze tutaj z takich ciekawostek dodam, że rozwój pokolenia chrabąszcza majowego trwa 4 lata. Wydaje się, że to jest długo, czyli że tego szkodnika nie może być tak znowu strasznie dużo, no bo jeżeli od zniesienia jaja do dorosłego osobnika to wszystko trwa 4 lata, no to wydaje się, że no długo, tak? I że nie powinien być taki groźny, natomiast no niestety jest groźny.
Ale to nie tak groźny jest właśnie owad dorosły, jak sama larwa.
Znaczy owad dorosły jest o tyle groźny, że on lata i znosi jaja,
i przenosi się z miejsca na miejsce.
Tak, natomiast groźniejsze jest to, co żeruje w glebie i co podgryza na przykład korzenie naszej darni czy innych roślin. No ale może od początku, czyli musimy tutaj powiedzieć, że pędraki i dorosłe chrząszcze zimują w glebie na głębokości do 1 metra.
Żeby nie przemarzły, to się tak zabezpieczają.
Tak, schodzą sobie tak głębiej. Dorosłe osobniki wychodzą z ziemi wiosną, w kwietniu lub maju i przystępują do objadania liści różnych drzew. W tym oczywiście nie omijają też drzewek owocowych. I ten okres ich żeru trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice zakopują się w ziemi na głębokość około 20 cm i tu składają w kilku miejscach nawet po 30 jaj. Rozwój tych jaj przy dogodnych warunkach trwa około 6 tygodni. Wylęgające się drobne pędraki żyją początkowo w warstwie próchniczej i odżywiają się rozkładającymi częściami roślin. W drugim roku one żerują pojedynczo na korzeniach roślin. W końcu czerwca lub w lipcu zwiększa się wyraźnie ich apetyt, ale najbardziej żarłoczne są niestety w tym trzecim roku rozwoju, zwłaszcza wiosną, w maju i w czerwcu. Czwarty rok jest rokiem przepoczwarzenia, więc pędraki żerują wtedy krótko, następnie wchodzą do głębszych warstw gleby i tam się przepoczwarzają. Już w sierpniu z poczwarki wychodzi dorosły chrząszcz, no i który siedzi w glebie aż do wiosny. Dorosłe owady najczęściej spotyka się w koronach drzew liściastych. No i właśnie na tym polega problem, że one latają i się przemieszczają. Całkowita eliminacja tych pędraków z ogrodu jest bardzo trudna. Kto ma albo miał, to wie, bo są to larwy chrząszczy i ciągle do naszego ogrodu mogą właśnie przylecieć te dorosłe i złożyć u nas jaja, nawet jeśli wytępimy te, które wcześniej u nas bytowały. No i z tych jaj wylęgają się te sławne już białe larwy żerujące w korzeniach roślin. I teraz jak rozpoznać że mamy z nimi do czynienia, że nasze rośliny mają z nimi do czynienia. Więc rośliny, które rosną w glebie zamieszkałej przez pędraki, po prostu słabną, obumierają, natomiast trawniki żółkną i przerzedzają się do tego stopnia, że można z łatwością wyrwać całe, nawet duże fragmenty darni. No więc jak macie trawnik, który zaczyna tak wyglądać, że macie takie duże, żółte plamy i podejdziecie, chwycicie ręką za tą darń i spróbujecie ją wyrwać, to ona wam odejdzie po prostu, jakby zupełnie nie była przyrośnięta do gruntu. No i to jest właśnie...
Miejsce żerowania.
Tak, to jest miejsce żerowania tych właśnie pędraków. Zwalczanie tego szkodnika należy rozpocząć od niszczenia dorosłych chrabąszczy. No wiadomo, jak zniszczymy dorosłe, no to one nie będą znosiły tych jaj i w jakiś tam sposób przerwiemy cały ten łańcuch rozmnażania się. Po nocnym obniżeniu temperatury chrabąszcze są odrętwiałe i podobno wczesnym rankiem dość łatwo można je otrząsać z młodych drzewek. My nie stosowałyśmy tej metody, bo tak jak mówię, u nas był w tym roku tylko jeden, a we wcześniejszych latach nie miałyśmy w ogóle kontaktu ani do czynienia z tym szkodnikiem. Natomiast jeśli macie dużo, no to możecie spróbować takiej metody. Ułożcie sobie wtedy pod drzewami jakieś płachty czy folie, bo jeśli naprawdę macie dużo tych chrabąszczy, to one wam spadną i, że tak powiem, wasze zbiory będą bardzo liczne. Nawet tutaj taka ciekawostka, znalazłam w internecie, że w ogrodach, w których naprawdę jest ich bardzo dużo i strząsa się je z tych drzewek, to po sparzeniu wrzątkiem i wysuszeniu są doskonałą karmą dla ryb, trzody chlewnej i drobiu. Wyobrażacie sobie? Ja naprawdę jestem wdzięczna losowi, że nas to nie dotyka. Następnym sprytnym sposobem na pozbycie się przynajmniej części szkodników jest położenie na noc czarnej folii na powierzchnię trawnika. Ten zabieg zmyli tego szkodnika, który w okresie letnim właśnie żeruje bardzo płytko na poziomie korzeni naszej darni, czyli naprawdę płytko. I sugerując się brakiem światła, te szkodniki będą kierowały się ku górze. I rano, kiedy zdejmiemy folię, okazać się może, że na wierzchu mamy po prostu mnóstwo tego szkodnika, który wylazł na powierzchnię, bo miał ciemno i myślał, że może jeszcze wychodzić do góry. No i podobno nie należy nawet, nie trzeba zbierać tych pędraków, bo resztą zajmą się ptaki.
Więc zaprośmy ptaki do naszych ogrodów.
No ptaki to trzeba zapraszać nie tylko z powodu pędraków.
Jeżeli zimą będziemy je dokarmiać, to one wiosną przylecą do nas. Będą zbierać nie tylko pędraki.
Tak.
My mamy bardzo dużo ptaków.
Aż za dużo.
Przychodzą aż pod taras. Nie boją się psa, nie boją się dzieci, nie boją się ludzi. Śpiewają pięknie.
I wyjadają.
Patrzymy sobie raniutko przez okno, to właśnie sobie wybierają, a później karmią sobie swoje małe dzieci.
Swoje młode, tak. Pędraki można też niszczyć, wzruszając glebę. Czyli kiedy coś sadzimy, kiedy odchwaszczamy, wtedy, jeśli mamy z nimi do czynienia, to na pewno je znajdziemy, no bo one tam żerują. Więc przekopując, sprawdzajmy, czy nie znajdujemy takich właśnie białych, tłustych, zwiniętych w literkę C. Nie wiem, jak je nazwać. No po prostu larw takich właśnie tuściutkich. Intensywna taka właśnie uprawa gleby, czyli przekopywanie, jakieś tam wzruszanie, dziesiątkuje właśnie te larwy i pozwala nam troszkę się ich pozbyć. Natomiast jeśli te metody nie przyniosą skutku i nadal będziemy z nimi mieć do czynienia, to możemy przygotować również gnojówkę z wrotyczu i opryskiwać glebę. Jest to metoda, której myśmy nie stosowały, więc ja Wam nie powiem, czy jest skuteczna, czy nie. Po prostu poddaję do informacji, że jeśli ktoś będzie chciał zastosować, będzie miał duży problem z pędrakami, no to może spróbować. Również nie bez znaczenia jest dbanie o trawnik. No bo jak wiadomo, jak będziemy wyczesywać skoszoną trawę, będziemy robić zabiegi, te, które wykonujemy wiosną, czyli aerację, wertykulację, no to na pewno ograniczymy liczebność tych szkodników glebowych. Są to zabiegi polegające na płytkim nacinaniu darni oraz głębszym nakuwaniu kolcami. To bardzo często na trawnikach, które właśnie mają taki problem z pędrakami, powoduje, że one są nagle wyciągnięte na wierzch, wyeksponowane. No a wiadomo, co się dzieje na trawniku, który jest po aeracji czy wertykulacji. U nas tej wiosny, mimo że nie mamy pędraków, ale wiadomo, że mamy pewnie jakieś żywe stworzenia w glebie, więc na wiosnę po naszej aeracji i wertykulacji na trawniku było aż czarno od kosów. No i jakichś jeszcze innych drobniejszych ptaków, które przez całe dwa dni nie schodziły z naszego trawnika. Więc one rzeczywiście umieją sobie skorzystać z tego, że my teraz dbamy o trawnik. Na szczęście, jeśli chodzi o tego szkodnika, możemy go zwalczać biologicznie, stosując środek na pędraki i on się nazywa Nemasys G. Nie wiem, czy to się tak czyta, może Nemasys, nie wiem. W każdym razie pisownia to Nemasys G. Jest to preparat, który zawiera nicienie. Te nicienie atakują pędraki, na nich żerują, w wyniku czego szkodniki giną. I to można stosować bez obawy, jeśli chodzi o całe życie biologiczne w naszym ogrodzie i nas samych. Więc ja uważam, że to jest świetna metoda, nawet jeśli okazałaby się droga. A na pewno się okaże droga, bo jak wiadomo, te biologiczne środki często są droższe niż ta ciężka chemia. Jest jeszcze drugi taki mikrobiologiczny preparat doglebowy. Nazywa się P, tak się go pisze, P, pauza, Dracol. Są tam szczepy bakterii w tym preparacie stwarzające w glebie naturalne warunki powstrzymujące rozwój pędraków i nicieni. Oczywiście tych nicieni negatywnych. Liczebność tych szkodników po zastosowaniu tego preparatu zmniejsza się do takiej ilości, która nie zagraża naszym uprawom. No czyli po prostu świetnie. No i co najważniejsze, ten preparat jest właśnie w 100% naturalny i bezpieczny w stosowaniu. Nie grozi ani zwierzętom, ani roślinom, ani ludziom. Jeśli jeszcze potrzebujecie jakiejś podpowiedzi, bo na przykład nie dostaniecie tych dwóch wcześniej wymienionych środków, to rozejrzyjcie się za takim środkiem również biologicznym, jak Entonem lub Larvanum. One też działają świetnie, bo zawierają nicienie, no i wykańczają szkodniki. To skoro już nie mamy w naszym ogrodzie pędraków, nie mamy poskrzypki, no to
mamy przędziorki.
Przejdźmy się po ogrodzie i sprawdźmy, czy nie mamy przędziorka.
Właśnie.
No właśnie. Przędziorki są bardzo popularne w ogrodach, głównie na świerkach konika. Ja muszę przyznać, że wyleczyłam się z tych świerków. O ile kiedyś, lata temu, podobały mi się bardzo, podobało mi się to, że fajnie rosną w stożek samoistnie, no to po prostu teraz nie mogę na nie patrzeć, bo gdziekolwiek, no może z jakimiś tam małymi wyjątkami, ale zazwyczaj gdziekolwiek na nie nie spojrzę, no to są wyjedzone. Sypią się, obsypują, są pożółknięte po bokach, no i czar pryska. No ale może od początku. Co to są w ogóle te przędziorki? Jak je rozpoznać i jak z nimi walczyć?
Przędziorki to są bardzo małe takie pajączki. Mm-hmm, i właśnie tak. Bardzo trudno zauważyć je.
Choć mogą mieć kolor żółty, zielony, pomarańczowy lub brązowy. Czyli one nie są tylko czerwone lub tylko brązowe. W zależności od pory roku i od etapu rozwoju one mają różne kolory. No i oczywiście od płci. No i co? Przędziorki atakują nie tylko świerki konika, ale atakują również drzewa owocowe, kwiaty, krzewy. I z przędziorkami jest jeszcze taki problem, że tak jak powiedziałam, na początku ich nie widać. Natomiast później, kiedy zauważymy je, jest już za późno.
Tak, bardzo często zdarza się, że jest za późno.
Tak, to nie jest tak jak z innymi, że na początku one są malutkie, więc ich nie widzimy, ale one szybko urosną i wtedy je jakoś tam wyłapiemy. No nie, one po prostu są cały czas małe, a kiedy już widzimy, że nasze rośliny są w złej kondycji, no to już jest po prostu bardzo późno. Dlatego należy uważnie obserwować rośliny, aby nie przeoczyć właśnie tych problemów. Najczęściej występującym gatunkiem przędziorków jest chmielowiec. Przędziorki żywią się sokiem roślinnym z blaszki liści i doprowadzają do tego, że uszkodzone liście mają coraz mniej możliwości fotosyntezy i po prostu wstrzymują swój wzrost, ostatecznie obumierając.
I na początku wydaje nam się, że liście więdną, a później skręcają się coraz bardziej, aż w końcu usychają. No. Przędziorki potrafią zniszczyć całe drzewo. Atakują bardzo często na klonach ozdobnych.
No, z przędziorkami jest jeszcze taki problem, że bardzo często właśnie przez to, że one są niewidoczne, możemy kupić po prostu roślinę w jakimś centrum ogrodniczym czy w jakimś sklepie ogrodniczym, przywieźć do ogrodu, no i nie dosyć, że mamy chorą roślinę, jedną, to te przędziorki mogą się rozprzestrzenić jeszcze na resztę ogrodu. No i wtedy już mamy duży, duży problem.
Walka z nimi jest bardzo trudna. Bardzo trudno zniszczyć przędziorki tak do końca.
Mm-hmm, tak. My akurat wiemy, co mówimy, bo u mojej siostry w dużym ogrodzie bardzo często był problem z przędziorkami i co sobie poradzili na jednej roślinie, to za chwilę mieli problem na innych roślinach. Cały czas dokonywali oprysków, cały czas walczyli. No i kiedy wydaje się, że już jest po wszystkim, no to okazuje się, że on gdzieś tam znowu atakuje. A przędziorki żerują na spodzie liści i idealne do ich rozwoju są właśnie takie momenty w ogrodzie, gdzie mamy bardzo sucho. Czyli kiedy długo nie spadają deszcze, ziemia jest bardzo sucha, nie ma wilgotności. No i one wtedy w takim zacisznym miejscu rozwijają się na całego.
Nawet kiedy robimy oprysk i wydaje nam się, że zniszczone zostały przędziorki, to no niestety oprysk czasem nie zadziała, bo albo jest za wysoka temperatura, on nie zadziała, a my myślimy, popryskane, sprawa załatwiona. No niestety. Mhm. Trzeba oglądać te rośliny, podglądać, no i kiedy trzeba, to pryskać no z powrotem niestety.
Mhm. A jeszcze do najczęstszych objawów zalicza się pojawiające się na liściach jasne plamki. Bo ty powiedziałeś, że te liście właśnie tak więdną, że jak będziemy obserwować roślinę, to widać. Natomiast jak zobaczymy te jaśniejsze plamki, one później z czasem widoczne są z góry i jeszcze do tego delikatną pajęczynkę, no to możemy być pewni. Tak, a ta pajęczynka jeszcze pojawia się głównie przy nasadzie liści. Do tego osad na liściach, no i tak jak powiedziałaś, zwijanie, usychanie liści oraz kwiatów, usychanie igieł, opadanie ich na ziemię, czyli tak właśnie jak w przypadku świerków konika. Najintensywniej właśnie przędziorek rozwija się w czasie suszy, dlatego pewnym sposobem takim nieinwazyjnym jest zlewanie roślin w czasie suszy wodą. Czytałam o tej metodzie, natomiast zastanawiam się, jak często trzeba by było je zlewać, ile na to zużyć wody.
Do końca chyba nie jest to skuteczne.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że do końca nie wydaje mi się, żeby to było w ogóle skuteczne. Wydaje mi się, że ta metoda to po prostu jest jakaś kolejna z metod, która, nie wiem, wydaje mi się być walką z wiatrakami. Więc co trzeba robić? Jak już nie decydujemy się na tą kąpiel, no to możemy spróbować oprysku. W ruch idzie wtedy opryskiwacz ciśnieniowy i pryskamy. A czym pryskamy? Na szczęście na przędziorka mamy dużo środków ekologicznych, jednak żeby one były skuteczne, no to ten oprysk trzeba zrobić na bardzo wczesnym etapie żerowania. Bardzo dobrym środkiem jest Siltak EC. Jest on bezpieczny dla pszczół i innych pożytecznych owadów. O ile szybko wyłapiemy tego przędziorka i szybko dokonamy tego oprysku, no to mamy spore szanse na zwycięstwo. Mamy tutaj do dyspozycji środki polimerowe, które właśnie są skuteczne i bezpieczne dla owadów, dla ludzi. Już na drugi dzień możemy po oprysku zbierać czy to owoce, czy warzywa. No, ważne jest tutaj tylko, żeby nie robić tego oprysku przy mocnym słońcu. No ale to jakby wydaje się oczywiste. Czyli wybieramy wczesny ranek lub wieczorem. No i moja taka metoda, żeby nie kupować do ogrodu roślin, które są podatne na przędziorka. Czyli choćby nie wiem, jak nam się podobały te koniki, to zastanówmy się, czy nie warto zastąpić ich innymi roślinami, które nie będą tak szybko łapały tego szkodnika. No dobrze, no to weźmy teraz na tapetę opuchlaka. Opuchlaka, czyli temat również na czasie, bo ja wczoraj, wychodząc już tak po zmierzchu, nie było jeszcze zupełnie ciemno, ale już było tak szaro, dosyć konkretnie, wyszłam na taras, żeby sprawdzić, jak tam buszowanie ślimaków pod moimi hostami. I ślimaka nie znalazłam, ale znalazłam opuchlaka, który biegł po betonowej palisadce. Opuchlaka to ja nawet właśnie w półmroku rozpoznam, więc od razu go po prostu zabiłam. No i tyle. No ale od początku. Więc opuchlaki to przede wszystkim białe larwy w kształcie litery C, żerujące w ziemi na korzeniach roślin, czyli podobnie jak pędraki. Dorosłe opuchlaki to niezbyt duże chrząszcze w kolorze czarnym, właśnie z takim charakterystycznym podłużnym ryjkiem.
No i przez to łatwo rozpoznać.
Łatwo go jest rozpoznać. U nas biegają od czasu do czasu po tarasie, po schodach do domu, więc wiem, że mamy je. Natomiast one są jakoś tak, ta ich populacja jest trzymana w ryzach. Nie wiem, czy przez ptaki, czy przez inne stworzenia, bo wiemy, że je mamy. I to nie pierwszy sezon, tylko zawsze gdzieś tam się trafiały. Natomiast nie mamy
uszkodzonych roślin.
Tak, nie mamy szkód jakichś tam w związku z opuchlakami. Zaraz wam powiem, co one lubią najbardziej jeść. Ale jeszcze wam dokończę, że samica po osiągnięciu dojrzałości płciowej składa, słuchajcie, od kilkuset do tysiąca jaj. To jest niesamowite. Z których po 2-3 tygodniach wylęgają się larwy. No więc wyobraźcie sobie, że wystarczy 2-3 tygodnie, żeby mieć na przykład 1000 nowych opuchlaków tylko z jednej tej samicy. Więc opuchlaki, jak się już rozprzestrzenią w ogrodzie, to naprawdę potrafią wykończyć nam wiele roślin. Na szczęście rocznie występuje tylko jedno pokolenie, więc chociaż tyle dobrze. Dorosłe opuchlaki żerują, właśnie tak jak Wam mówiłam, w nocy i one żerują na liściach. I teraz przejdźcie się po swoich ogrodach i posprawdzajcie liście. Jeśli będziecie mieć liście wygryzione nie w środku, że dziurka w środku liścia, tylko liść przy krawędzi wygryziony, to to będzie, z dużą prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że to będzie opuchlak. I właśnie opuchlaki chętnie wybierają żurawki i z tym, z tego co wiem, ludzie mają największe problemy w ogrodach, bo potrafią zdziesiątkować nawet duże kolekcje żurawek. A wiadomo, że żurawka jest spokrewniona z truskawką, więc truskawka jest również uwielbiana przez opuchlaki. Do tego na celowniku opuchlaków są różaneczniki, cisy. Coś, co mnie zdziwiło bardzo, że powojniki i nawet przmielina. Opuchlaki są, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo niebezpieczne, no bo zjadają nam dorosłe, zjadają nam liście przy zewnętrznych krawędziach, a larwy potrafią nam uszkodzić korzenie do tego stopnia, że roślina padnie. Opuchlaki możemy znaleźć w gruncie, jak i w donicach. Wyobraźcie sobie, że na przykład jeśli macie donice na tarasie, no to one również tam mogą być. Jeśli wasze rośliny nie wyglądają zbyt dobrze, zauważacie, że w oczach wam nikną, więdną, oczywiście podlane rośliny, no bo więdną często też przez suszę, ale to już nie mówię o tym przypadku. Widzicie, że rośliny są podlane, że wczoraj miały się świetnie, a dzisiaj wam padają, no to sprawdźcie, czy w ziemi nie ma białych larw. No jeśli się okaże, że są, no to trzeba przesadzić. I to szybko. Niektóre rośliny mogą przetrwać, mając tylko kilka korzeni, więc na każdym etapie warto jest roślinę przesadzić. To jest po prostu tak jak z mrówkami. Mrówka jak wejdzie do donicy i tam się rozgości ze swoimi koleżankami, no to potrafi też roślina paść. Więc z opuchlakami jest dokładnie tak samo. No i możemy walczyć z nimi za pomocą różnych metod i różnych sprzymierzeńców. Na szczęście przyroda tak to wszystko zorganizowała, że zanim sięgniemy po jakieś opryski, mamy pomoc tutaj ptaków, takich na przykład jak rudziki. Mamy pomoc żab, ryjówek, czyli takich małych ssaków podobnych właśnie do nornicy, ryjówek małych lub aksamitnych, jeży czy chrząszczy biegaczowatych. One potrafią nam jakoś tam tą populację opuchlaków zmniejszać. Jeśli będziemy mieć te stworzenia w ogrodzie, to z pewnością albo nie będziemy mieć tych opuchlaków, albo będziemy je mieć w takich rozmiarach, że tak powiem, które możemy tolerować. Natomiast jeśli nic nie pomaga na opuchlaki, tak jak na pędraki, no to dobrze działają nicienie. Te nicienie pożyteczne. Są to mikroorganizmy zawarte w niektórych preparatach, które nie szkodzą ani ludziom, ani zwierzętom. Te nicienie owadobójcze działają bardzo długo, bo od marca do listopada. Czyli możemy je stosować w zależności od potrzeby. Musimy tylko pamiętać, że niektóre z nich potrzebują temperatury od 5 do 20 stopni, a niektóre od 12 do 20. Czyli no musimy po prostu patrzeć na temperaturę przed zastosowaniem ich i pamiętać, że one mają krótki termin przydatności. Czyli musimy kupić środek i szybko go zastosować. No i oczywiście nie bez znaczenia ma również tutaj przepuszczalność podłoża, bo one działają lepiej w takim podłożu przepuszczalnym. No i co, mamo, ty byś jednak, gdybyś miała problem z opuchlakami, działałabyś od razu biologicznie, czy liczyłabyś na jeże, ptaki i ryjówki?
Ja najpierw spróbowałabym to jakoś pozbierać, sprawdzić, czy są, a później, tak jak mówię, poprosiłabym ptaki, mamy też jeże w ogrodzie i myślę, że na pewno zmniejszy się ilość tych szkodników.
A żeby jeże były, no to pamiętajcie, żeby nie sypać tych niebieskich granulek na ślimaki. Opowiadałyśmy o tym we wcześniejszym odcinku. Więc przypuśćmy, że mamy dużo tych opuchlaków, że one się tutaj rozbestwiły na całego, że ptaki nie dają rady, więc wtedy sięgamy właśnie po taki preparat biologiczny z nicieniami. Na przykład, tak jak powiedziałam przy wcześniejszym szkodniku, larwanem. On nie jest niestety tani, ale jest skuteczny. Jeśli przypilnujemy terminów i zastosujemy go dwa razy do roku, czyli raz wiosną, czyli tak z końcem kwietnia i w maju, od końca kwietnia do maja możemy stosować i drugi raz, ale tutaj uwaga, bo musimy tutaj za drugim razem kupić nowy środek, bo tak jak mówiłam, on szybko traci swoje właściwości, więc za drugim razem kupujemy drugi preparat i stosujemy go przy końcówce sierpnia i we wrześniu. I jak tak sobie rozłożymy działania, no to jest bardzo duża szansa, że zniszczymy wszystkie stadia larwalne tego szkodnika. Przy zwalczaniu pędraków musimy pamiętać o tym, że wykonując oprysk zwalczymy tylko tegoroczne larwy. To jest istotne, bo niestety nicienie nie niszczą starszych larw pędraków. Więc jeśli mamy larwy w różnym stopniu, no to musimy stosować to, myślę, nie tylko w jednym roku. No bo w tym roku zwalczymy tegoroczne larwy, za rok, jeśli coś nam jeszcze zostanie, na przykład starsze osobniki się rozmnożą i będziemy mieć nowe larwy, to znowu musimy to zastosować. I mimo, że nie jest to tania metoda, to myślę, że z każdym sezonem nasze szanse na zwalczenie bardzo wzrosną.
Środek może być i drogi, wydawałoby się, dla nas, ale przecież rośliny są bardzo drogie.
Tak.
I no, detalicznie drogie, i drogie dla nas.
Tak, drogie dla naszego serca. Przecież szkoda też naszej pracy i, no i ogrodu, tak? Żeby jeszcze zwiększyć swoje szanse, no to na zwycięstwo, to trzeba pamiętać, że ważna jest temperatura gleby. I tutaj średnia amplituda dobowa według producenta nie może spadać poniżej 14 stopni. A chodzi o to, żeby ta temperatura była optymalna dla tych nicieni. Wprowadzamy te nicienie, czyli ten środek larwanym do gleby przez podlewanie, ale wcześniej musimy również podlać podłoże, no bo one super zadziałają w wilgoci. Oczywiście musimy pamiętać, tak jak zwykle, żeby nie aplikować w pełnym słońcu tego środka i żeby utrzymywać wilgotność tej gleby przez minimum 2 tygodnie. To jest bardzo ważne. No i oczywiście to, co już wspomniałam wcześniej, żeby nie przechowywać środka dłużej niż tydzień. No bo to są żywe organizmy. Więc jeżeli spełnimy te wszystkie warunki i zastosujemy nie raz, a kilka razy, albo przynajmniej przez 2 sezony, no to powinno być dobrze. Tym bardziej, że ten środek działa nie tylko na opuchlaki. Więc może upieczemy 2 pieczenie przy jednym ogniu.
Ja na koniec jeszcze chciałam powiedzieć o ślimakach. Ponieważ w poprzednim odcinku mówiliśmy o różnych środkach, jak zwalczyć właśnie te ślimaki. I doczytaliśmy się, że można właśnie je zwalczyć poprzez pojemniki z piwem. Nigdy tego nie stosowałam, ale właśnie kiedyś zastosowałam. Zrobiłam pojemniczki, ustawiłam pod hostami, ustawiłam w cienistym miejscu i co się okazało? Rano, oczywiście jak tylko wstałam, poszłam zobaczyć, co się dzieje ze ślimakami. Są utopione i martwe w piwie.
I obrzydliwe.
I obrzydliwe. Zostawiłam to jeszcze na następny dzień, aby sprawdzić, czy przyjdą, i przyszły. Ślimaków było sporo. I małe, i duże. Więc uważam, że można to spróbować, jeżeli ktoś chce, bo działa.
Mhm. Ja tylko dopowiem, że działa, natomiast okazuje się, że trzeba często zmieniać te miseczki z piwem. Bo ja sobie to wyobrażałam tak, że po prostu się to naleje, one tam wpełzną, utopią się, część jeszcze skorzysta sobie drugiej nocy, trzeciej, czwartej, piątej. Natomiast okazuje się, że góra 3-4 noce, bo później po pierwsze tych ślimaków jest już tam bardzo dużo, piwa mało co, a po drugie to piwo niestety się psuje. Robi się pleśń na wierzchu, jakiś taki biały nalot, więc trzeba to wymienić. Natomiast jeśli chodzi o metodę, to ja też potwierdzam, jest to skuteczna metoda. Oszczędza nasz czas, bo nie musimy chodzić po ogrodzie i szukać tych ślimaków i sami się nimi zajmować. A po drugie, całkiem sporo wpada do tego piwa i już tam zostaje, no i o tyle już mamy mniej w ogrodzie. Więc jeśli chodzi o metodę przetestowaną, to jest nasza nowa metoda przetestowana zaledwie w ciągu ostatniego tygodnia.
A ślimaki bardzo lubią hosty obgryzać, więc ustawmy sobie pojemniki pod hostami.
Mhm, tak.
One się tam schodzą i tam się topią.
I sprawa załatwiona. To wszystko, co przygotowałyśmy na temat szkodników w ogrodzie. Kto jeszcze nie odsłuchał pierwszej części o szkodnikach, to zachęcam do tego. Życzymy Wam, by robale omijały Wasze ogrody. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie odcinki oczywiście tego podcastu znajdziecie na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce podcast. Zapraszam też na YouTube'a, tam co tydzień wrzucam nowy film, no i na Facebooka poletnie aranżacje i inspiracje. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Do usłyszenia.